każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam panów Czarnego Sportu. W dzisiejszym programie porozmawiamy o bieżących kwestiach związanych ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra oraz o kadrze narodowej i problemie dopingu w sporcie żużlowym. W dwóch ostatnich kwestiach wypowie się ekspert, a na początek rozmowa z trenerem zielonogórskich żużlowców Piotrem Żyto.
Panie trenerze, rozmawiałem pod koniec stycznia, kiedy na zielonogórskim torze mogą ruszyć, bo pewnie ciężko jakąś datę konkretną wskazać, tak zwane pozimowe pierwsze prace właśnie na torze.
Tak, aby cokolwiek ruszyć, musi być pogoda i w tym roku zima jest łaskawa, zobaczymy jak będzie dalej, czy w lutym znowu śniegi jakieś nie spadną, bo to też nic nie wiemy, a żeby po prostu coś zrobić, no musi być trochę słonka, musi ten tor przeschnąć, na zimę został dobrze przygotowany, ułożony i po prostu czekamy teraz. Zresztą teraz jest czas na inne zajęcia, zawodnicy muszą trenować, podnosić swoje kondycje i siłę, a co do toru, no, będzie jeszcze ogłoszony też przetarg, bo skończyła się homologacja na dmuchaną bandę i będziemy mieli całkiem nową, tą AA+, która tam te części dolne będzie wkopywane pod tor i po prostu nie będzie zawodnik już nie miał możliwości wpadnięcia pod bandę. To jest duży plus tego wszystkiego. No i zobaczymy. No, chciałbym na początku marca wejść na tor z treningami, a jak będzie, no to zobaczymy.
Czyli tor generalnie dobrze został zabezpieczony na zimę, jest w dobrym stanie, możemy tak na tą chwilę powiedzieć.
No powiem tak, kawał ciężkiej roboty w listopadzie toromistrzowie wykonali i ten tor jest dobrze przygotowany i czekamy, no mówię, tylko na pogodę, słonko trochę, żeby to przesuszyć i wtedy takie prace pomocne, czyli przebrunowanie jeszcze tego toru i tak dalej, to będziemy to robić, no ale wszystko od pogody jest zależne.
Czy na stadionie oprócz tych band jeszcze jakieś trzeba będzie coś, nie wiem, poprawić, naprawić, jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury?
Wie pan, ja tu nie byłem, bo jest taka procedura, że na początku sezonu przyjeżdża gość z Głównej Komisji Sportu Żużlowego, odbiera tor i na zakończenie sezonu też przyjeżdża, mówi jakie poprawki, co ma być zrobione, żeby znowu jak na wiosnę przyjedzie sprawdzać. No, nie wiem jakie tam są wymagania co do toru, ale myślę, że tutaj wszystko jest tak poukładane, że no, z tym to raczej problemu nie ma.
Panu się osobiście podoba, że tak dbają o każdy szczegół generalnie, że to wszystko tak ładnie ma wyglądać?
No wie pan, to jest praca, to z tego żyjemy i po prostu nie wyobrażam sobie, żeby nie przygotować toru, nie robić tego, co jest zalecane i no to jest, to świadczy o profesjonalizmie.
Pan na miejscu już jest cały czas w Zielonej Górze, już do samego początku ligi? Codziennie jest pan w klubie?
No, staram się być, no dzisiaj jestem codziennie, bo tutaj mam mieszkanie i jestem na miejscu i doglądam tego całego naszego dobytku. Także jestem tutaj na cały czas.
Jakieś tam drobne zmiany w regulaminie zaszły na sezon 2020. Pan się jakoś zagłębiał w to? Coś, nie wiem, zwróciło pana uwagę? Jakieś właśnie te roszady, zmiany?
Powiem tak, odnośnie regulaminu organizacyjnego to się tym nie interesuje, tak prawdę powiedziawszy, bo to jest ktoś inny za to odpowiedzialny i tym się zajmuje. Ja skupiam się na regulaminie ligowym i typu starty zawodników, tabela ligowa, te rzeczy, a resztę to po prostu pozyskuję wiedzę, która jest mi niezbędna do prowadzenia drużyny, a resztę rzeczy po prostu dostawiam to innym.
Pytałem pana jakiś czas temu o tą tabelę biegów, a im bliżej sezonu pan sobie gdzieś tam już powoli zaczyna to w głowie układać, czy jeszcze nie?
Ja myślę, to wyjdzie w praniu, dlatego mamy taką większą troszkę ilość sparingów, żeby to po prostu przerobić praktycznie na torze.
Jeżeli chodzi o przygotowania poszczególnych zawodników, ale także młodzieżowców, wszystko tak jak planowaliście, nic tutaj jakby nie wyniknęło niespodziewanego?
Nie ma żadnych, jak pan mówi, niespodziewanych zdarzeń. Każdy trenuje swoim tokiem, młodzież trenuje tutaj na miejscu, także myślę, że będą przygotowani dobrze.
To w ramach tych przygotowań ostatnio pojawiła się informacja, że Patryk Dudek jeździł na tak zwanych pitbajkach, czyli takich małych motocyklach. Zna pan szczegóły, co tam się działo? Czy to jakiś taki trening był, taki luźna forma?
My myślę, że skorzystał z zaproszenia, pojechał sobie troszkę przewietrzyć się na tych pitbajkach. Zresztą z tego, co widziałem na filmie, to wszystko pod dachem było, także pogoda tutaj była niestraszna. No, na pewno jest to jakaś forma przygotowania do sezonu i na pewno bezpieczniejsza niż motokros.
No właśnie, o tym motokrosie ostatnio to chyba głośno jest. Przykładów daleko nie trzeba szukać, bo w zeszłym roku Grzegorz Zęgota, w tym roku Krzysztof Buczkowski, prawda?
No jeszcze wielu, wielu innych, bo można wspomnieć Tomka Gulowa, też przecież jego wypadek i koniec kariery. Tak, no, dla mnie jeżdżenie na motokrosie można pojeździć, rzeczywiście, to jest kontakt z motocyklem, ale to też trzeba troszkę, no, wiadomo, jacy są żylowcy, fantazja, zaraz skoki i tak dalej, i to się kończy potem kontuzjami. No, Buczkowski udo złamał przecież, wcześniej też i Piotrek Pawlicki miał problemy. Także no mówię, ci ostrożniejsi jeżdżą wolniej, a ci kozacy, jak tak powiem, to wtedy szaleją, no i tak to też czasami wychodzi.
A to chodzi o to, że są te uskoki, że się podskakuje gdzieś tam w powietrze i potem może się nieszczęście wydarzyć? Tutaj pan upatruje właśnie tego zagrożenia?
No dużo wypadków było przez te właśnie wysokie skoki. Potem przecież Grzesiek też, jak spadł na dół, to noga dobiła i cała kostka się rozwaliła, także no to jest ta przyczyna, nie? Nam na razie, myślę, nasi zawodnicy na razie nie trenują na krosie, Patryk na pitbajkach i to jest bezpieczniejsze.
Jeżeli chodzi właśnie o Patryka Dudka, a także Norbert Krakowiak, nasz młodzieżowiec, przebywa obecnie na obozie reprezentacji Polski. Rozmawiał pan z nimi? Czy może, nie wiem, z trenerem Cieślakiem? Co tam się dzieje?
No trenują, jak to zgrupowanie, to muszą trenować. Tam jest 4 czy 5-dniowe to zgrupowanie, wracają już niedługo, także porozmawiam z nimi po co mieli, jak mieli, bo nie lubię komuś tam się wcinać, pytać, co robią. Mam swój też warsztat pracy i wiem, że każdy trener ma swój. I skoro już jeździli na kadrę, o Patryk już przez wiele lat, no myślę, że to też wiedzą, co tam robią.
A pan kiedyś był w sztabie reprezentacji, to te obozy to jest bardziej taka integracja, rekreacja niż jakaś taka wytężona praca?
Wiem pana, jak ja byłem w kadrze, to jeszcze obozów nie było. Dopiero się to wszystko zaczęło tak budować i wokół reprezentacji, wokół wszystkiego, także no teraz już reprezentacja osiągnęła pewien poziom i to jest fajne, że jest dostrzegana i ma sponsorów, także to jest okej.
To była rozmowa z trenerem Stelmetu Falubazu Zielona Góra Piotrem Żyto. Faktycznie żużlowa reprezentacja rozwinęła się ostatnio pod względem marketingowym. A czy wspomniany obóz jest tak naprawdę potrzebny, czy spełnia swoje zadanie? O to zapytaliśmy byłego żużlowca, między innymi Falubazu, oraz byłego trenera, dziś naszego eksperta, Jana Krzystyniaka.
Chyba 2 lata temu, czy 3, wypowiadałem się, podobne pytanie dostałem właśnie. Czy to zgrupowanie jest potrzebne? Odpowiedziałem, że nie. I dzisiaj tak samo powiem, że to zgrupowanie jest niepotrzebne, no ale wyjaśniono mi wtedy, że jeżeli takiego zgrupowania nie będzie, to sport żużlowy, czy PZMO, czy tam Główna Komisja Sportu Żużlowego nie otrzyma dotacji z ministerstwa. No tylko po to organizujemy, aby wykorzystać tą dotację, prawda? Ale sam obóz niczemu tak naprawdę nie służy i ja byłbym za tym, aby w ogóle zaniechano organizacji obozów kadry narodowej. No bo tak patrzeć, co to jest za kadra narodowa, prawda? Jaka to jest kadra narodowa? 2 zawodników, przy pełnym szacunku dla reszty zawodników, ale no tak patrząc, lepsi zawodnicy są w klubach, w domach, nie są na obozie kadry narodowej.
Ostatnimi czasy w kontekście w ogóle jakichkolwiek zgrupowań żużlowców mam wrażenie, że więcej to się mówi o tak zwanej integracji niż o tej takiej katorżniczej pracy, co kiedyś była chyba wykonywana na takich obozach.
No być może tak, ale czy to aż potrzebny taki kosz, aby zintegrować? Tak naprawdę ci zawodnicy to się praktycznie widzą codziennie w sezonie. Czy im ta integracja jest potrzebna ten w obozie? Czyli ci zawodnicy praktycznie jeżdżą codziennie i widzą się w polskiej lidze, na drugi dzień jeżdżą w lidze szwedzkiej, na następny dzień w lidze angielskiej, duńskiej i innych ligach. Także oni praktycznie do znudzenia wręcz widzą siebie, ja mówię wręcz do znudzenia, a wręcz powinni odpocząć od siebie. Też takie zjawisko przecież istnieje. Odpocząć od środowiska żużlowego, od kolegów, od przełożonych, żeby tą zimę właśnie nabrać energii, nabrać chęci do jazdy. I właśnie wydaje mi się, że taka odosobnienie od reszty na pewno byłoby wskazane.
Tak jeszcze a propos tej integracji, to wyczytałem, że podobno kadra ma się udać na wspólny seans do kina, na premierę kinową znanego polskiego filmu, kontynuacji tego filmu, zdaje się Psy 3. Pan się uśmiecha, jak pan słyszy, czy to jest dobry pomysł?
To tak, wie pan, no wydaje mi się, jakby to było jakieś, nie wiem, zgrupowanie albo kolonie szkolne, no bo wiem, że dzieci zabiera się na jakieś przedstawienia tam, ale takim zawodnikom czy to potrzebne, no śmiem twierdzić, że no film naprawdę bardzo dobry i wydaje mi się, że ci zawodnicy, wszyscy chyba, którzy tam są, już ten film pewnie wielokrotnie oglądali. No ale tak jak już powiedziałem, jesteśmy na obozie, jakoś ten czas trzeba wypełnić, coś trzeba robić.
To teraz może jeszcze o kwestie sportowe odnośnie kadry chciałem pana zapytać. Wiadomo, że na tym obozie nie ma kilku zawodników, którzy stracili miejsce w reprezentacji po tej aferze ze zwolnieniami lekarskimi z poprzedniego roku, czyli nie ma Macieja Janowskiego, nie ma Maksyma Drabika, nie ma także braci Pawlickich. A tą kadrę, która teraz jest, jak pan ocenia jej siłę?
No, tak jak powiedziałem, o dwóch zawodnikach, całą siłą polskiej reprezentacji to jest praktycznie Bartek Zmarzlik, Patryk Dudek. No i by to wystarczyło, bo przecież wiemy, że nie ma drużynowego Pucharu Świata, jest tylko impreza parowa, tak? Bardzo nudna, nawiasem mówiąc, nieinteresująca, nie przyciągająca w ogóle ani na stadion, ani przed telewizory kibiców. Zrezygnowano z drużynowego Pucharu Świata, no tylko dlatego, aby usadzić polską reprezentację. Także no mówię, tutaj reprezentacja na tym obozie to dwaj zawodnicy, a pozostali, których tutaj pan wymienił, siedzą w domu za to, że przedstawili zwolnienia lekarskie. To, że zostali ukarani, jak najbardziej słusznie, reprezentant Polski czegoś takiego nie powinien robić, prawda? Nie powinien wybierać sobie imprez, które mu pasują, albo imprezy, które przynoszą dochód, bo tak naprawdę starty w reprezentacji to nie są imprezy dochodowe. A tutaj już widzimy właśnie, że zawodnicy wybierają sobie imprezy dochodowe i mniej dochodowe.
To jeszcze ostatnia kwestia. A co pan sądzi o tej nowości w regulaminie, która mówi, że powołanie do żużlowej kadry narodowej Polski jest niezbędne, aby zawodnik mógł uczestniczyć m.in. w zawodach rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy?
No tutaj akurat z tym nie zgodzę się. Swego czasu jest w Polsce taka impreza, turniej o Złoty Kask, prawda? Przed kilkoma laty trudno było zebrać 16 zawodników, aby ta impreza się odbyła. No więc ja również taki pomysł podsuwałem, aby ta impreza o Złoty Kask w jakiś sposób zawodników dopingowała do udziału i do jak najlepszej jazdy w tym turnieju właśnie. Poprzez Złoty Kask wybierano zawodników do eliminacji, do Grand Prix, prawda? Jak najbardziej trafny pomysł. No więc na imprezę przyjeżdżali, praktycznie przyjeżdżała czołówka krajowa, no i te turnieje, tam chyba trzech, czy czterech, czy pięciu zawodników kwalifikowało się do eliminacji do Grand Prix. No była to dla mnie najbardziej obiektywna jakaś selekcja, najbardziej sprawiedliwa, bo tak patrząc na te wyniki w przeszłości, to tą czołówkę właśnie w tych rozgrywkach Złotego Kasku tworzyli zawodnicy, którzy no wiedli prym w polskim żużlu, prawda? A w tej chwili, wie pan, no ja mówię, że w polskim żużlu wiele absurdów było do tej pory i jest. I no niech trener reprezentacji Polski powie, że no Bartek Zmarzlik, sorry, nie podobasz mi się, nie będziesz w kadrze narodowej, prawda? Czy Patryk Dudek, bo mi się nie podobasz, inni mi się bardziej podobają. są absurdy i ja myślę, że takie absurdy w dalszym ciągu będą w polskim żużlu, jeżeli ktoś nie oczeźwieje zawczasu. Także wydaje mi się, że to jest absurdalne. Zawodnik tutaj, który, no chyba, że zlikwidują właśnie tą formę tego złotego kasku, gdzie czołowi 4 czy 5 zawodników biorą, a jeżeli że cała piątka będą to zawodnicy, którzy nie są w reprezentacji Polski, to co? To oni nie mogą brać udziału w eliminacjach do Grand Prix? No jest absurdalne, prawda?
Tyle o reprezentacji Polski. W ostatnim czasie znów sporo mówi się o dopingu w żużlu. Najświeższy przykład złamania przepisów to Maksym Drabik, o którym wspominaliśmy już w poprzednim magazynie. A jak było w kwestii dopingu w czarnym sporcie 30-20 lat temu, a jak jest teraz? O tym także rozmawialiśmy z naszym ekspertem Janem Krzystyniakiem.
Doping w sporcie żużlowym. To zjawisko zaczyna dość mocno wchodzić w sport żużlowy, bo przecież widzimy, że co roku wynika jakaś afera związana z dopingiem jakiegoś zawodnika, prawda? Wykryje się powiedzmy jednego zawodnika, ale gdyby tak konkretnie sprawdzono większą grupę zawodników, to nie tylko ten jeden zawodnik byłby ujawniony na dopingu, jakimkolwiek dopingu. Także no dochodzi do jakiegoś absurdu, ale no wydaje mi się, że tutaj wynika już słabość zawodników. Oni się przyznają w ten sposób do swojej słabości, nieudolności, chcąc osiągnąć jakiś wynik. Tutaj wynik to tak można w cudzysłowie postawić, bo wiadomo, że chodzi tutaj o kasę, prawda? Bo z każdym wynikiem to się wiąże kasa i tutaj najbardziej to zawodników dopinguje do tego, aby w jakiś sposób pomóc sobie i ten wynik osiągnąć. Także no mówię, to jest sposób, aby coś osiągnąć. Widzimy jak poziom żużla polskiego, no nie tylko polskiego, bo i światowego również, mocno leci na łeb na szyję. No ale to jest związane z tym, że prędzej ja już chyba poruszałem na antenie temat szkolenia zawodników, prawda? Wybierania, wyłaniania zawodników do sportu żużlowego. Dzisiaj jeździ ten, kto chce, a w przeszłości jeździli zawodnicy, którzy byli wręcz stworzeni do tej dyscypliny, a teraz tak się nie dzieje. No może związane to też jest z wielkimi kosztami uprawiania tej dyscypliny i dlatego tak to się dzieje. Ja dlatego będę powtarzał, jeżeli kluby nie wrócą do sposobu, jaki był przed kilkudziesięcioma latami, to tak będzie się działo.
Pana przekonujące tłumaczenia, że ktoś nie miał jakiejś wystarczającej wiedzy na temat tego, co może brać, czy co nie może, czy może żużlowcy się otaczają wręcz złymi tak zwanymi doradcami, którzy gdzieś tam źle podpowiadają w tych kwestiach właśnie, na co mogą sobie pozwolić ci zawodnicy, a na co nie?
Nie wierzę, że zawodnicy nie wiedzą, co mogą brać, a czego nie mogą brać. Nie wierzę w takie tłumaczenie. No, jeżeli zawodnik był złapany na jakimkolwiek dopingu czy wspomożeniu, winę ponosi w 100% zawodnik. Zwalanie na lekarzy czy tam na ludzi obok jest to dla mnie absurdalne tłumaczenie. Zawodnik był przyłapany na tym i on ponosi konsekwencje tego, co zrobił. To mamy również do czynienia nie tylko z korciżlom, ale w innych dyscyplinach. Zawieszani są, karani są zawodnicy. Nie ludzie, którzy podawali to, bo oni nie widzieli, tylko zawodnicy. I tutaj tłumaczenie dla mnie, że nieodpowiedni człowiek, że ja nie wiedziałem, naprawdę to jest absurdalne tłumaczenie.
A co pan sądzi generalnie o tym przypadku, można powiedzieć, najświeższym, czyli Maksyma Drabika? Tutaj wiadomo, chodzi o kroplówkę i nadmierną ilość podania tej kroplówki.
No to jest kolejny dowód na to, prawda? Kończył się wiek juniora, ja tak sobie tak to tłumaczę, kończy się wiek juniora, mistrzostwa świata, ostatnia eliminacja, no i rozgrywki finałowe Ekstraligi, prawda, Unia Leszno, Wrocławska Sparta, no w jakiś sposób coś zrobić, aby ten cel osiągnąć, prawda? No i do tego, no nikt mi tutaj nie będzie mówił, że on nie wiedział. Posunął się do sposobu zabronionego. Także tutaj to tłumaczenie Drabika, że on nie wiedział, że jakiś lekarz teraz nadstawia głowę, że to on to wstrzyknął, czy podał taką dawkę, bo on nie wiedział. To jest dla mnie absurdalne tłumaczenie. Bo ten Stefan, ja tak samo mogę powiedzieć, że to ja Maksymowi Drabikowi podałem tą ilość. Każdy inny może się podać, aby tylko wybielić tutaj Maksyma Drabika. Nie, winny jest zawodnik i nikt więcej obok, kto z nim współpracował.
Pan przez wiele lat startował na żużlu. Zaczynał pan pod koniec lat 70., kończył pan pod koniec lat 90. No właśnie, a jak w tamtych latach było wtedy w żużlu z dopingiem?
Tak, ja się śmieję, bo w ogóle ten temat nieznany był nam w ówczesnych czasach, o jakimkolwiek dopingu, ludzkim dopingu, tak? Wspomożenie sobie organizmu, to dla mnie, dla nas teraz to jest coś nowego. Wtedy nie wiedzieliśmy o czymś takim, że coś takiego istnieje, prawda? Ja tutaj tak będę się śmiał. Dla mnie jedynym dopingiem to była kawa czarna 2 godziny przed meczem i to był dla mnie wystarczający doping. O niczym innym nie wiedziałem. Te sprawy od kilku lat wychodzą dopiero teraz, że w sporcie żużlowym również można doping stosować. Czy ten doping pomaga zawodnikom? Śmiem twierdzić, że nie. Tak, doping sprzętu, bo takie też bywają, to na pewno tak, to z tym się zgodzę. Ale jeżeli chodzi o doping ludzki tutaj, to wydaje mi się, że to na wiele się nie zdaje.
To była opinia Jana Krzystyniaka i to już wszystko w tym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.